Ślady Pegaza.
Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa w podróż po Rzeszowie w okresie międzywojennym. Życie towarzyskie, rozrywki, spotkania. Właśnie o tym pisze w swojej książce profesor Jadwiga Hof. Od lat związana z Uniwersytetem Rzeszowskim. Zajmuje się historią społeczną XIX wieku i dziejami Galicji. Zapraszam. Gościem naszego spotkania jest Jadwiga Hof, historyk, emerytowana profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa. To publikacja, o której będziemy mówić. Mnóstwo historii, spotkań i podróży, które sprawiły, że publikacja ta, a nie inna, światło dzienne ujrzała. Niewiele się mówi o rozrywkach mieszkańców nie tylko Rzeszowa, a przecież to jest ten obszar niemały aktywności naszych. Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie te wątki podjąć, ten temat? Była to przestrzeń do omówienia i opowiedzenia?
To właściwie się wiąże z moimi badaniami naukowymi. Temat mojej pracy doktorskiej to są kodeksy obyczajowe jako źródło historyczne, między innymi kodeksy savoir-vivre, czyli w tym siedziałam już od początku. No a potem przyjechałam do Rzeszowa i musiałam sobie znaleźć jakieś pole badawcze. I tak mi się wydawało, że może życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji to byłoby to, co mogłoby być pracą habilitacyjną. Ale w trakcie pisania stwierdziłam, że jednak nie, że to za mało. Powstała popularno-naukowa książka Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji. Natomiast ta książka, Rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa, to jest jak gdyby kontynuacja tego, co zaczęłam wcześniej robić. Życie towarzyskie, rozrywki są traktowane trochę przez badaczy jako taki margines zainteresowań. Chociaż to jest według mnie bardzo ważna dziedzina badawcza. Życie codzienne, życie towarzyskie, życie kulturalne. Ponieważ rewolucje, wojny swoją drogą, a ludzie muszą żyć codziennymi sprawami. Ponieważ napisałam tę pierwszą książkę, no to postanowiłam, zwłaszcza, że mój mąż mnie trochę ukierunkował, bo powiedział, a mogłabyś napisać coś o okresie międzywojennym. No ale to życie było życiem. Były różne sprawy i rodzinne, i trudne bardzo. Zdobywanie kolejnych stopni i tytułów. Także, że dopiero na emeryturze się za to wzięłam.
Rzeszów, międzywojnia to nie ten nasz dzisiejszy, to oczywiste, mimo że do Warszawy nam daleko, ale jednak przekrój społeczeństwa wtedy i miał przecież swe struktury. Jak to się przedstawiało w tamtym okresie? Ilościowo wiadomo, różnimy się od wielkich miast Polski.
A w ogóle to mieszkańcy nawet nie zdają sobie sprawy, jakim malutki był Rzeszów. Są pierwsze informacje na temat Rzeszowa, to mamy ze spisów ludności. W czasach galicyjskich, w monarchii, spisy ludności były przeprowadzane co 10 lat. Pierwszy był w 1869, nie dotykał wszystkich spraw i potem co 10 lat kolejne spisy. To tak, w roku 1869, można powiedzieć w 70, bo to zawsze pod koniec grudnia były badania prowadzone, Rzeszów miał nieco ponad 9 tysięcy mieszkańców. No to proszę sobie wyobrazić. A w 44 miał 6 tysięcy. No to było małe miasto. Potem miał za 10 lat miał ponad 11 tysięcy. Kolejne 10 lat upłynęło. Miał prawie 12 tysięcy. Bardzo niewiele w stosunku do wcześniejszego okresu. Trochę podskoczyła liczba mieszkańców w 1900 roku, bo przyłączono wtedy do Rzeszowa ruską wieś, Staroniwę, Drabiniankę i wtedy liczba mieszkańców miasta zwiększyła się o 3 tysiące. A ostatni spis ludności z 1910 roku to już było prawie 23 700 mieszkańców. Czyli Rzeszów był malutki, ale poza tym Rzeszów nazywano często Mojżeszowem. Przy czym ta nazwa Mojżeszów, można ją stosować do Rzeszowa jeszcze XIX-wiecznego. W 70 roku rzeczywiście 54% mieszkańców miasta stanowili Żydzi, czyli większość. 10 lat później jeszcze 52%, a już od 1890 roku ten odsetek zaczął się zmniejszać. 46, 42. W 1900 roku zmniejszył się odsetek, wyraźnie się zmniejszył odsetek Żydów, dlatego że przyłączono właśnie tę ruską wieś, Drabiniankę, Staroniwę, zamieszkiwali te tereny chrześcijanie głównie. I w 1910 roku Rzeszów miał 37% Żydów. Byli inni mieszkańcy jeszcze, Rusini, Niemcy, Rosjanie. Najwięcej było najpierw Żydów, potem Polaków, a z czasem Polacy stanowili większość. Natomiast jeżeli chodzi o okres międzywojenny, to były dwa spisy ludności. W 1921 roku Rzeszów liczył wtedy około 25 tysięcy mieszkańców i w 1931 roku wzrosła liczba mieszkańców zaledwie o 2 tysiące. Czyli niewielkie to było ciągle miasto i dopiero liczba mieszkańców gwałtownie wzrosła, no, przy zachowaniu wszelkich proporcji, gwałtownie wzrosła dopiero po roku 1937. Kiedy rozwój przemysłu nastąpił, spowodowany tymi inwestycjami z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Wtedy rzeczywiście liczba mieszkańców wzrosła.
Były miejsca charakterystyczne, wokół których skupiały się określone grupy społeczne w Rzeszowie.
Przede wszystkim były stowarzyszenia różnego typu, które prowadziły różną działalność, ale w statucie zawsze miały napisane, że jedną z dziedzin działalności to jest rozwój życia towarzyskiego. Rzeczywiście tych stowarzyszeń było sporo, ponieważ Rzeszów zamieszkiwało bardzo dużo Żydów, więc to były towarzystwa i chrześcijańskie, i były towarzystwa żydowskie, czyli każda nacja miała swoje własne towarzystwa. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, zanim zacznę o tych towarzystwach. Mianowicie Rzeszów był cały czas miastem garnizonowym i bardzo dużo tutaj wojska było. Przed I wojną światową garnizon liczył około 3000 osób i to stanowiło 13% wszystkich mieszkańców miasta. Według spisów ludności w 1921 roku ten odsetek wojskowych zmalał do 5,7%, czyli około 6%, bo nastąpiła demobilizacja i liczebność wojska kwaterującego w Rzeszowie wtedy spadła do nieco ponad 1400 żołnierzy i oficerów. Przed wybuchem II wojny światowej garnizon zwiększył niemal dwukrotnie swoją liczebność, ale to i tak stanowiło trochę ponad 6%. I mówię o wojsku dlatego, że wojsko tutaj odgrywało dużą rolę, jeżeli chodzi o życie towarzyskie i o różnego rodzaju rozrywki. Wspomniałam tutaj, że ludzie skupiali się w towarzystwach różnego rodzaju i w 30 latach według prasy rzeszowskiej, gazety rzeszowskiej, w latach 30 działało w Rzeszowie, proszę zwrócić uwagę, jaka była liczba mieszkańców, działało około 140 różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji.
Jakiego rodzaju działalność była prowadzona? Czy to były spotkania na przykład wyznaczone, rytm tych rozmaitych spotkań był warunkowany kalendarium, przykładowo świętami rozmaitymi, rocznicami?
Pory roku była rozrywka czy rozrywki. W okresie jesienno-zimowym, one głównie pod dachem się odbywały, i wiosenno-letnie rozrywki, no to głównie na zewnątrz się odbywały. No a poza tym były święta, Boże Narodzenie tutaj ważne i Wielkanoc bardzo ważna, a poza tym były święta państwowe, kościelne, no i były święta związane z wojskiem, w których uczestniczyła ludność cywilna.
Profesor Jadwiga Hof, historyk, jest gościem audycji. Za kilka chwil wracamy do rozmów o książce zatytułowanej Rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa.
Ślady Pegaza.
Przy towarzystwach wszystkich istniały sekcje różnego rodzaju, między innymi sekcja muzyczna, sekcja teatralna, poza tym sport. I te sekcje w zasadzie organizowały życie towarzyskie mieszkańców. Z tym, że był problem, bo jak się popatrzy na skład tych komitetów związanych z funkcjonowaniem różnych towarzystw, to są ci sami ludzie. Czyli jednostki kierowały tym życiem towarzyskim, a reszta członków po prostu uczestniczyła w tym życiu towarzyskim i wszyscy mówili, że takie jednostkowe kierowanie jest złe, ale nic się nie zmieniało przez cały okres. Pierwsza wojna światowa to była wojna pozycyjna. Mężczyźni poszli na front i nie wracali, a kobiety zostały same i musiały po prostu zacząć normalnie funkcjonować. Nawet w kodeksach savoir-vivre, które powstały, bo w XIX wieku kobieta z wyższych sfer, nie mówię o arystokracji, ale kobieta na przykład z inteligencji, mogła być guwernantką, prawda? Ale nie mogła pracować zawodowo, zwłaszcza jak wyszła za mąż, bo jakżeż to. To była źle widziana praca zawodowa kobiet. Nie mówię o niższych sferach, bo to wiadomo. Natomiast kobieta z tych powiedzmy średnich sfer, czy z wyższych, nie pracowała zawodowo. W kodeksach savoir-vivre okresu międzywojennego pojawiły się takie sformułowania, że pierwsza wojna światowa, jakkolwiek była okropna, to jedną dobrą rzecz zrobiła dla kobiet, że kobiety po prostu zaczęły same o sobie decydować. I potem jak mężczyźni wrócili z wojny, to naraz się okazało, że kobiety mogą już pracować, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Co prawda traktowane były trochę z przymrużeniem oka i jak panienka siedziała, bo jak wychodziła za mąż, to już miała trochę inne obowiązki, ale jak siedziała w okienku, na przykład pocztowym, to raczej ci, którzy przyszli do urzędu, szli do tego okienka, gdzie byli mężczyźni, ale kobieta mogła pracować.
Powrócę do tego wątku. Miejsca w Rzeszowie charakterystyczne dla tamtego okresu, miejsca wokół których skupiano się, miejsca spotkań, miejsca rozrywek rozmaitych.
Każde towarzystwo miało swoją siedzibę, tak. I w tej siedzibie odbywały się różnego rodzaju spotkania. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska, nie mówiono, że odzyskała niepodległość na początku, tylko że powstało państwo polskie, to działalność kontynuowały towarzystwa takie, które funkcjonowały w okresie galicyjskim, mianowicie Towarzystwo Szkoły Ludowej. Towarzystwo Szkoły Ludowej głównie się zajmowało, jak sama nazwa mówi, edukacją, edukowaniem obywateli i to takich z niższych kręgów społecznych, ale także organizowało życie towarzyskie. Było kasyno. Kasyno to już takie towarzystwo kasynowe, to już było dla wyższych sfer społecznych i towarzystwo kasynowe właściwie dla rozrywki powstało.
Gdzie się znajdowało?
Siedziba towarzystwa kasynowego to jest dzisiejszy Bank Polski na ulicy 3 Maja. Tam właśnie była taka wielka sala, która do dziś istnieje, to była sala balowa i tam były różnego typu spotkania, zabawy, bale, potańcówki. W 1935 roku, to zresztą związane było z finansami, Towarzystwo Kasynowe zmieniło nazwę na Polski Klub Towarzyski, ale w zasadzie nic się nie zmieniło, tylko nazwa się zmieniła, ale wszystko działało tak samo. I był Sokół. Z tym, że z Sokołem był problem. W okresie galicyjskim każde miasteczko, każda większa miejscowość powoływała do życia Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Nie tylko to była gimnastyka i nie tylko ćwiczenia fizyczne, chociaż uważano, że to jest bardzo ważne, żeby tężyzna fizyczna, wzmocnić tężyznę fizyczną, bo to pomogłoby potem w odzyskaniu niepodległości. Ale przy okazji były różnego rodzaju rozrywki. I to rozrywki takie, no takie jak potańcówki, ale były też takie rozrywki jak przedstawienia teatralne. Przy czym uważano, że Sokół właściwie powinien skończyć działalność, bo był bardzo potrzebny w okresie zaborów. Natomiast jak już Polska odzyskała niepodległość, to Sokół niekoniecznie musi już działać. No ale Sokół mimo wszystko, rzeszowski Sokół, zresztą inne też, odbudował się. Sokół miał swoją siedzibę, miał Sokolnię, obecny teatr Wandy Siemaszkowej. Więc życie kulturalne, towarzyskie koncentrowało się w Sokole. Co prawda już Sokół nie odgrywał takiej roli jak w okresie galicyjskim, ale jednak to była bardzo ważna instytucja, ważna chociażby z tego względu, że w Sokole w 1925 roku została powołana do życia sekcja teatralna, która się umocniła i ta sekcja teatralna to właściwie był początek stałego teatru amatorskiego w Rzeszowie, czyli tej osławionej Reduty. To było największe osiągnięcie Sokoła w okresie międzywojennym. Jeszcze chciałam powiedzieć, że po przewrocie majowym zaczęły się uaktywniać organizacje inspirowane przez ruch sanacyjny, między innymi Związek Strzelecki wtedy bardzo aktywnie działał. W latach 30., kiedy już w powietrzu czuć było zagrożenie wojną, wtedy zaczęły powstawać organizacje takie społeczne i paramilitarne. I tak w 31 roku koło rezerwistów, które w 35 roku się połączyło ze Związkiem Podoficerów Zawodowych w stanie spoczynku. Oni też bardzo aktywnie działali. Pod koniec 1929 roku powstała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Oni mieli swoje statutowe zadania do wykonania, ale ona, ta Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej organizowała bale, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród socjety miasta. W 1930 roku powstał oddział pocztowego przysposobienia wojskowego i w tym samym czasie powstał oddział przysposobienia wojskowego kobiet do obrony kraju. A w 1930 roku powstał, w tym samym czasie powstał Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Co prawda ten związek stawiał sobie takie zadania, że kobieta tutaj powinna odgrywać bardzo ważną rolę, że powinna także działalność polityczną prowadzić, ale w rezultacie jak się patrzy, co ten Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet robił, to w zasadzie ograniczała się ta praca do działalności filantropijnej i do działalności opiekuńczej. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie w 1930 roku powstała, w Polsce w ogóle powstała, Liga Morska i Kolonialna. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero co powstało państwo wolne, suwerenne państwo polskie, a już zaczęto myśleć, jakby tu kolonie zdobyć, że mamy takie samo prawo do kolonii jak Niemcy, jak Portugalia, jak Hiszpania. Czyli takie to były czasy. Ale była bardzo aktywna ta Liga Morska i Kolonialna, jeżeli chodzi o organizowanie rozrywek.
Przed nami trzecia odsłona rozmów o książce Rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa. Naszym gościem jest profesor Jadwiga Hof, historyk, autorka publikacji.
Ślady Pegaza.
Rozmaite organizacje, stowarzyszenia, także żydowskie, okresu międzywojnia, to cały rozdział w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, Rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa. Wśród rozdziałów oczywiście nie będziemy wszystkich omawiać, bo zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją, opatrzoną również fotografiami z zasobów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Nie sposób nie dopytać o ten rozdział, wybrane wątki, życie teatralno-muzyczne, kino, występy cyrkowe.
Taki fragment tutaj mam, że Jerzy Pleśniarowicz w tej swojej pracy o dziejach rzeszowskiego teatru przytoczył fragment wspomnień Kazimierza Dejmka, który debiutował na scenie rzeszowskiej pod koniec 1944 roku. I Dejmek napisał: że nie znam teatralnej historii Rzeszowa, do którego przywędrowałem zresztą 2 lata przed wojną. W tym czasie amatorski ruch teatralny był tu raczej słaby. Obiło mi się o uszy, że w wędrówkach swoich zawadzili o Rzeszów Żelazowski, Siemaszkowa, Adwentowicz. W każdym razie sprawy teatralne Rzeszowa przedstawiały się opłakanie. Nikt teatru nie potrzebował i ani myślał, że Rzeszów teatr mieć może. A to jest nieprawda. Właśnie dlatego, że on nie znał historii, że Dejmek nie znał historii Rzeszowa, to mógł takie słowa napisać. Przecież oprócz tego, że w 1925 roku powstała Reduta, ten amatorski, stały amatorski teatr, to przecież tutaj działały także inne teatry. Mianowicie teatry w pierwszym i w drugim gimnazjum, zwłaszcza ten z drugiego gimnazjum był bardzo aktywny. Działały tutaj takie teatry jak Pegas. To była sekcja teatralna akademickiego pododdziału Związku Strzeleckiego. W pewnym momencie, jak był remont Sokolnik, gdzie teatr Reduta tak miał swoją siedzibę, to wtedy aktorzy nie grali, więc grali w innych zespołach, między innymi w Pegas podbierał tych aktorów Reduty i tam były pewne konflikty, ale w końcu początek lat 30. Reduta się z Pegasem dogadała i wspólnie organizowali przedstawienia. Był poza tym tutaj Teatr Ludowy, był Zespół Teatralny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, był Teatr Żołnierski, był Więzienny Teatr Amatorski, w końcu tutaj było więzienie duże. Była sekcja dramatyczna Scena, to już żydowski teatr. Były także przy różnych stowarzyszeniach takie sekcje teatralne. Co prawda one występowały okazjonalnie, czasem działały, potem przestawały działać. Ale w każdym razie ludzie potrzebowali teatru. A nawet jak nie było teatru zawodowego, to tutaj przyjeżdżali aktorzy i to pierwszorzędni aktorzy. Przyjeżdżały teatry z Krakowa, z Lwowa. W latach 30. tutaj bardzo często gościł Teatr Podolsko-Pokucki, potem on się nazywał Teatr Małopolski. On był prowadzony przez Zuzannę Łozińską i co miesiąc ten teatr dawał tutaj przedstawienia, głównie repertuar klasyczny to był. Ale faktycznie co miesiąc przyjeżdżali i co miesiąc dawali przedstawienia. Przyjeżdżali także aktorzy z występami. A jeszcze chcę tylko powiedzieć, że nawet gościł tutaj teatr zagraniczny. No trudno nazwać teatrem. To był właśnie kabaret, mianowicie Sinaja Ptica. W 1935 roku gościł. To był kabaret założony w Berlinie przez rosyjskich emigrantów i to 1924 roku tam Fryderyk Jarosz się występował. Ale przyjeżdżali tutaj aktorzy tej miary z występami, co Maria Malicka, Aleksander Węgierka, Wanda Siemaszkowa była w 1937 roku, Kazimierz Junosza-Sympowski, Juliusz Osterwa i to nie były pojedyncze występy. Kilka razy oni przyjeżdżali. Węgrzyn i Gosym, który był nazywany najpiękniejszym mężczyzną świata. Był Stefan Jaracz, Irena Solska tu była, Karol Adwentowicz, także lżejsza muza nawiedzała Rzeszów. Mianowicie przyjeżdżały tu tak zwane pięcioraczki warszawskie. To była Lena Żelichowska, Jadwiga Andrzejewska, Kazimierz Krukowski, Romuald Gierasieński i Kazimierz Pawłowski. A poza tym Hanka Ordonówna kilka razy tutaj dawała występy Loda Halama, Zizi Halama z grupą waletową Feliksa Parnela, Tola Mankiewiczówna, Hurdana, Eugeniusz Bodo tutaj przyjeżdżał, no i Wesoła Lwowska Fala. Poza tym przyjeżdżali tutaj także muzycy światowej sławy. Żeby nie przedłużać, to tylko powiem, że w 1929 roku przyjechał do Rzeszowa Karol Szymanowski, jego siostra Stanisława Korwin-Szymanowska, to była wybitna śpiewaczka operowa. Co prawda mało ludzi wtedy przybyło na ten występ. Potem organizatorzy zaprosili Szymanowskiego i jego siostrę na tak zwaną herbatkę. Ta herbatka się przeciągnęła i bardzo było przyjemnie, no bo chciano zatrzeć takie nieprzyjemne wrażenie, że za mało ludzi przyszło na koncert. Ale usprawiedliwiano publiczność rzeszowską, że to jest trudna muzyka, jeżeli wobec tego. I Artur Rubinstein tutaj był w 1935 roku, z tym, że też marnie tu publiczność nie przyszła tak tłumnie na koncert. No i kilkakrotnie była Ada Sari. Tutaj występowałam w 1926 roku po raz pierwszy, potem była jeszcze kilkakrotnie. Przyjeżdżała tutaj orkiestra włościańska Stanisława Namysłowskiego i ona się cieszyła dużym powodzeniem. To zawsze pełna sala była.
Jak się okazuje, jak słyszymy, Rzeszów był przystankiem w tej drodze na trasie artystów, znanych nazwisk wtedy w okresie międzywojnia. A co pocieszające i też warto uwagi, mimo czasami jednak pewnych zawirowań, znajdowała się publika. Byli ludzie głodni tych wizyt, tych występów, zasłuchania, oglądania zacnych gości, którzy Rzeszów odwiedzali.
Niekiedy artyści, którzy przyjeżdżali, zwłaszcza artyści warszawscy, trochę lekceważyli publiczność prowincjonalną. I ludzie to doskonale wyczuwali, więc... Nawet w prasie tłumaczono tę słabą frekwencję na występach nawet, jeżeli chodzi o nazwiska wielkie, że po prostu ludzie, którzy poczuli się zlekceważeni, potem już niechętnie przychodzili na występy. Ale jeżeli już aktorzy potraktowali publiczność rzeszowską na serio, no to wtedy publiczność pokazywała się z najlepszej strony.
A oto kolejny przykład pewnych zapisów, pewnych wspomnień.
Niekiedy reakcja publiczności wywoływała prawdziwe zdziwienie tych zespołów, które odwiedzały Rzeszów. I na przykład Wiktor Budzyński z Wesołej Lwowskiej Fali po wrześniowym występie w 1936 roku we wspomnieniach opublikowanych na łamach ilustrowanego Kuriera Codziennego zadawał sobie i czytelnikom pytanie, skąd w tym małym, okropnie zaniedbanym, rozkopanym złośliwie i zabłoconym powierzchołki niepalących się latarni mieście znalazła się taka miła, taka lekka i niesłychanie żywo reagująca publiczność. I zakończył to swoje wspomnienie słowami: Rzeszowie, podziwiam ciebie, kto chodząc po takich ulicach i brnąc w takim błocie umie dziś śmiać się tak jak ty, ten na pewno ma dużo siły duchowej i promienności. Więc z jednej strony ta opinia niewątpliwie schlebiała mieszkańcom miasta, ale też pokazywała, jak to miasto było widziane przez przybyszy.
Takie to wspomnienia o Rzeszowie, o jego mieszkańcach, o realiach tego miasta okresu międzywojnia. A by przeczytać więcej i również obejrzeć, to zapraszamy, by zapoznać się z publikacją dzisiejszego gościa audycji Ślady Pegaza, rozrywki mieszkańców międzywojennego Rzeszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za opowieści, za zachętę. Jadwiga Hof, historyk, emerytowana profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bardzo dziękuję.